Marza, który postawił tam 10 uli. Ja tymi ulami się opiekuję, jak również uczestniczę w wytwarzaniu tego miodu. A też zdradzę sekret, ten miód ma specyficzny smak, ponieważ obok tego sadu jest prywatna rezydencja tutejszego prezydenta Gitana Sanausedy, więc kwiaty z ogrodu pana prezydenta też uczestniczą w wytwarzaniu tego miodu.
Czyli będziemy mogli potem...
Dzień dobry, jesteśmy już na, w transmisji na żywo na kanale YouTube, na kanale YouTube Radia Wnet i kanale YouTube Czarne Niebo. Zaczniemy naszą audycję, nasz program po godzinie 9.30. W tle słyszymy jeszcze cały czas Studio Wilno. Po godzinie 9.30, gdy Studio Wilno zakończy swoją audycję, wtedy my rozpoczniemy na obydwu kanałach, ale od razu Państwa zapraszam na kanał Czarne Niebo, ponieważ tam transmisja będzie dłuższa i będziemy rozmawiać jeszcze na pewno po godzinie 10. Dzisiaj między innymi o propozycji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego spotkania na granicy, ale głównym tematem będzie reakcja pani konsul generalnej Elizy Dzwonkiewicz na sytuację na granicy i jej wpis w mediach społecznościowych. Naszymi gośćmi będą polscy działacze na Ukrainie, którzy do tego wpisu, do tego czynu pani konsul się odniosą. Także serdecznie zapraszam. No, na pewno jeszcze będzie też kilka jeszcze innych tematów. Za mniej więcej 2 minuty, jeżeli Studio Wilno skończy o czasie, wtedy my też rozpoczniemy audycję, a jeżeli nie, to czekamy na zakończenie audycji na kanale. Będzie teraz plansza informująca o tym, na pewno Państwo zobaczycie. Jeszcze raz zapraszam na kanał YouTube Czarne Niebo, tam po prostu ta transmisja wideo będzie trwała dłużej i do tamtych komentarzy na pewno będziemy się odnosili, czyli jeżeli Państwo komentujecie, to od razu proponuję komentować na kanale Czarne Niebo. Przy okazji przypominam o subskrybowaniu kanału, lajkowaniu, jak Państwu się podoba, komentowaniu. I oczekujemy na wejście na antenę.
Teraz ja pielęgnuję, dokładnie. Z pomocą bardzo wielu wolontariuszy.
Jeżeli mówimy właśnie o tej kolebce, właśnie, co jest tam takiego cennego, o czym przewodnicy tradycyjnie nie mówią?
Proszę pani, standard wycieczek moich rodaków z Polski to jest Ostra Brama, Rossa, czasami jeszcze obraz Chrystusa Miłosiernego oraz legendarne cepeliny Wetno dwa raz. Ja próbuję edukować i tłumaczyć wszystkim, że być może największą perłą Wilna, między innymi ze względu na dramatyczną historię, jest Kalwaria Wileńska. Kalwaria, która w latach 60. była rozjechana czołgami fizycznie. Ona była zniszczona, totalnie zniszczona. Perwersja niszczycieli była taka, że na miejscu niektórych ze stacji zbudowano żłobki, ośrodki sanatoryjne, więc kiedy po zmianach można było to odbudować, nie wszystkie stacje zostały odbudowane w tych miejscach, bo no, trzeba by niszczyć wtedy inne dobro publiczne. A opieka nad cmentarzami związana jest także z tym, że ja się urodziłem w Bartoszycach, to już nawet nie jest Warmia, to jest jeszcze dalej na północ. To nie było rodzinne miasto moich rodziców. Ja z moją mamą, kiedy zaczęliśmy chodzić na cmentarze, no, pielęgnowaliśmy stare niemieckie groby. Tu, kiedy przyjechałem, próbowałem szukać kontaktu z mieszkającymi tutaj Polakami, i zacząłem od pomagania w sprzątaniu Rossy. I to było pierwsze takie trochę traumatyczne doświadczenie, bo kiedy się okazało, że pielęgnacja cmentarza nie polega na grabieniu liści, tylko na wycinaniu piłą motorową samosiejek grubości mojego uda, wyrastających z środka grobów, poczułem się źle. Bo Wilno to i Wileńszczyzna to 200 tysięcy naszych rodaków, którzy tu mieszkają. A potem stwierdziłem, że mam miejsce dla siebie. A potem bardzo nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności przez panią konsul zostałem poproszony o zaopiekowanie się potwornie zaniedbaną kwaterą, czy właściwie pozostałościami kwatery garnizonowej 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich. I to czynię z pomocą tutejszych patriotów, harcerzy oraz mojej córki 6-letniej.
Dużo panu siły życzę. Widzę, że pan ciągle szuka, ciągle jest, stara się być przydatnym. Człowiek orkiestra, można też tak nazwać pana z jednej strony. Bardzo dziękuję, że przyszedł pan do studia i podzielił się swoją historią z nami i ze swoimi, z naszymi słuchaczami. Jak też dziękuję za ten wspaniały miód, który będziemy za chwilkę degustować.
Dziękuję. Pomyślność.
Mówił Andrzej Rosiński, społecznik, opiekun kwatery garnizonowej pułku 4 Ulanów Zanimańskich, założyciel facebookowej grupy Polacy w Wilnie, opiekun Kalwarii Wileńskiej. Ja się z państwem żegnam i życzę miłego dnia. Z wami była Agata Antoniewicz. Pa, pa.
Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
Sponsorem Studia Wilno jest Orlen.
Reklama.
Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309499. W celu szczegółowym wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet.
Wziął się, zapowrócił i osadził na dobre ten obchodzony słup, jedyny do słuchania, nadający o kulturze.
I obtrąbiany uroczyście przez Małgorzatę Klesz i Konrada Mędrzeckiego, żebyście wiedzieli, kiedy uszy w słup. To w piątek o 11.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Raport z Kijowa.
lutego 2024 roku, 729 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję na antenie Radia Wnet realizuje Stanisław Urbaniak, a na kanale YouTube Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo Lech Rustecki, Piotr Mateusz Bobołowicz i oczywiście tradycyjnie zapraszam państwa do śledzenia tej naszej audycji na kanale YouTube. Tam materiały multimedialne też możecie państwo zobaczyć naszych gości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował spotkanie na ukraińsko-polskiej granicy przed 24 lutego, by omówić kwestie związane ze zbożem, granicą, zapraszając premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudę. Wiceprzewodnicząca ukraińskiego parlamentu Ołena Kondratiuk podkreśliła gotowość do dialogu z polskim parlamentem. Natomiast sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzej Dera na antenie TVN powiedział, że pan prezydent jest za tym, żeby przeprowadzić ten dialog. Dzisiaj będziemy na pewno o tym temacie więcej rozmawiać. Iran dostarczył Rosji około 400 rakiet balistycznych. Są lepsze niż pociski z Korei Północnej. Wśród przekazanych rakiet jest wiele rakiet balistycznych krótkiego zasięgu z rodziny Fateh-110, takich jak Zolfaghar, podały 3 źródła irańskie. Zdaniem ekspertów ta rakieta wystrzeliwana z mobilnej wyrzutni może razić cele znajdujące się w odległości od 300 do 700 kilometrów. Partie koalicji rządowej Niemiec przygotowały dla Ukrainy propozycję przekazania uzbrojenia obejmującą systemy dalekiego zasięgu, ale w inicjatywie nie ma mowy o rakietach manewrujących Taurus, informuje o tym Europejska Prawda. Niemcy mają dostarczyć na Ukrainę większość amunicji, pojazdów i systemów uzbrojenia. Bundestag ma głosować nad wnioskiem w tym tygodniu. Media podkreślają, że w projekcie nie ma bezpośredniej wzmianki o rakietach manewrujących Taurus, ale dokument mówi o dostawie dodatkowych niezbędnych systemów broni dalekiego zasięgu i amunicji, aby Ukraina mogła przeprowadzić ukierunkowane uderzenia zgodnie z prawem międzynarodowym na strategicznie ważne cele położone daleko za tyłami rosyjskiego agresora. I proszę państwa, przejdziemy od razu do sprawy, która wywołała wiele ostrych opinii, a nawet falę hejtu, której celem stała się konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz. Eliza Dzwonkiewicz opublikowała w mediach społecznościowych wpis odnoszący się do kwestii blokady granicy polsko-ukraińskiej. Jak państwo widzicie, dzisiaj ze mną jest Artur Żak we Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
W Warszawie też jest Wojciech Jankowski.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Wojku. I Artur Żak we Lwowie. Arturze, śledziłeś sprawę, znasz ją, znasz też wpis, pani konsul.
W rzeczy samej zjawił się PiS w mediach społecznościowych. Ta sprawa była bardzo gorąco komentowana w przestrzeni informacyjnej, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej. Setki reakcji na Facebooku. Setki powieleń tego wpisu. opinie na Ukrainie raczej w większości przypadków bardzo pozytywne i to zarówno od Ukraińców, jak i od Polaków mieszkających tutaj na Ukrainie. Dziesiątki moich znajomych powieliło wpis pani konsul, ale teraz może zaprezentuję, przeczytam, co pani konsul napisała na swoim Facebooku, nie na Facebooku konsularnym, tylko na swoim profilu prywatnym. Nie mogę już dłużej milczeć, z miłości do własnej ojczyzny. Nie mogę udawać, że nie widzę tych hańbiących Polskę działań na granicy polsko-ukraińskiej. Przepraszam was, drodzy ukraińscy przyjaciele. To, co się dzieje, nie może być dziełem moich rodaków. Jako nastolatka dowiedziałem się, że podczas powstania warszawskiego stojący po prawej stronie Wisły Rosjanie w 1944 roku nie zgodzili się na śródlądowanie samolotów alianckich w celu uzupełnienia paliwa niosących pomoc walczącej Warszawie, myślałam, że tak haniebnie mogą zachowywać się tylko Ruscy. Ostatecznie pomoc, która była przeznaczona dla powstańców, była zrzucana z tych samolotów wcześniej na przedpolach Warszawy, zupełnie przypadkowo i trafiała w ręce niemieckie. Byłam wówczas jako nastolatka przekonana, że tylko Ruscy mogą spokojnie patrzeć, jak inny naród się wykrwawia, że my, Polacy, nigdy byśmy czegoś podobnego nie zrobili. A dzisiaj co robią polscy rolnicy i przewoźnicy? Nie wierzę, że to Polacy. Prawdziwy Polak nigdy nie zadałby ciosu w plecy walczącemu o wolność sąsiadowi. Nie chodzi o postulaty, chodzi o formę protestu. Hańba i wstyd. Przepraszam walczącą Ukrainę. Przepraszam. Te słowa napisała pani konsul i tak jak powiedzieliśmy, wywołało to bardzo różne reakcje. Z jednej strony bardzo pozytywne, z drugiej strony od tych reprement, żebym tak to określił, do tak jak to określiłeś, do fali hejtu.
Arturze, do tej twojej opowieści o reakcjach jeszcze na pewno powrócimy. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze pozwolili Wojtkowi powiedzieć dwa słowa, bo mamy gościa specjalnego, którego właściwie nawet dwóch gości specjalnych, których głos w tej sprawie będzie bardzo ważny. My później jeszcze to skomentujemy, ale teraz Wojtek Jankowski. Wojciechu, ty panią konsul Elizę Dzwonkiewicz znasz i znasz też funkcjonowanie polskiego konsulatu tu w Lwowie.
Rzecz jasna znam od wielu lat, bo przecież 9 lat mieszkałem we Lwowie. Pani konsul chyba od 4 pełni swoją funkcję, być może się mylę. I gdy pojawił się ten wpis, w pierwszej chwili nawet nie zwróciłem uwagi, ponieważ tam była taka grafika, która zupełnie mi się jakoś inaczej kojarzyła i przeczytałem to z opóźnieniem, ale zobaczyłem, że to jest powielane, pojawia się w mediach społecznościowych i wtedy wiedziałem, że to jest coś ważnego. Panią konsul poznałem już kiedyś przy innej okazji, też na takich szlakach kresowych bym powiedział, ale znam pracę pani Elizy Dzwonkiewicz na miejscu we Lwowie. Wiem, ile serca, pracy, energii oddaje przede wszystkim współpracy z Polakami, którzy mieszkają na ziemi lwowskiej, stanisławowskiej, tam gdzie jest lwowski okręg konsularny. Też wiem, ile serca oddawała współpracy polsko-ukraińskiej i temu, by stosunki polsko-ukraińskiej były dobre, nie tylko poprawne, ale dobre i jej zaangażowanie od początku. Przypominamy, że w czasie jej okresu pracy we Lwowie to był COVID, kiedy pani konsul nie opuściła Lwowa. Zresztą nie wiem, czy konsulowie inni wtedy wyjeżdżali. No i ta aktywna faza wojny, kiedy wszystkie inne konsulaty przestały funkcjonować. Był pan ambasador w Kijowie i konsulat we Lwowie, który na początku chyba w ograniczonym zakresie, a potem już w normalnym cały czas pracował, cały czas opiekował się również Polakami ze Lwowa. To konsulat zorganizował wyjazd Polaków, gdy zaczęła się pełnoskalowa wojna. Oczywiście nawet jak czasami mówię w skrócie wojna, to rzecz jasna chodzi o pełnoskalową wojnę. Myślę, że to byłaby bardzo długa opowieść. Wszystkie rzeczy, w których pani konsul brała udział i które, za które Polacy ze Lwowa, ze Stanisławowa byli jej wdzięczni i też zdobywała sympatię Ukraińców jako przedstawiciel Rzeczypospolitej w Lwowie. Pawle.
Wojtku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo serdecznie Ci dziękuję o tym, że właśnie wspomniałeś o roli konsulatu i tej roli, którą pani konsul generalna pełni i mamy nadzieję, że będzie pełnić, czyli też kontaktu z Polakami, którzy mieszkają w obwodzie konsularnym, bo to jest nie tylko sam przecież obwód lwowski administracyjny, ale też Iwano-Frankiwski, czyli wcześniej Stanisławów. I teraz połączymy się z Marią Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, czyli dawniej Stanisławowie. Dzień dobry pani dyrektor.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Pani dyrektor, to zacznijmy od takiego pytania. Jak pani organizacja, Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego, jedna z najbardziej znanych przecież polskich organizacji na Ukrainie, jak wyglądała pani współpraca, jak wygląda pani współpraca z konsulatem generalnym w Lwowie? Jak pani ocenia współpracę z panią konsul Elizą Dzwonkiewicz?
Organizacja, którą mam przyjemność zarządzać od 10 lat, prowadzi aktywną działalność na Ukrainie i to, że powstała z inicjatywy Polaków, lokalnej społeczności polskiej Stanisławowa, nie mogłoby też się odbyć bez aktywnej współpracy tejże społeczności z konsulatem generalnym. Chcę przypomnieć to, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników konsulatu w tym okresie, to centrum funkcjonujemy. Od zawsze też podkreślam, że konsulat generalny we Lwowie, ten największy na świecie, zawsze miał, nie wiem, czy to jest poprawnie politycznie, miał szczęście do ludzi przede wszystkim. Tak to określam, dlatego że z każdą ekipą, która oczywiście na przestrzeni tych 10 lat mojego doświadczenia pracy z konsulatem się zmieniała, zawsze na pomoc dla organizacji polskich, dla centrum w tej szczególności była otwarta i pomocna. I mówię tutaj głównie o merytorycznej współpracy naszych placówek. Zawsze mogliśmy liczyć nie tylko na wsparcie finansowe naszych inicjatyw, ale też powiedzmy taką przyjazną, otwartą rozmowę o tematach, które w bieżących tematach się pojawiały. I ja nie ukrywam, że bardzo często, kiedy stawaliśmy przed jakimiś trudnymi wyborami w centrum, konsulowie do spraw współpracy z Polakami na Ukrainie zawsze służyli nam swoją pomocą. Taką pomocą również, jakby nic się nie zmieniło w tym okresie, kiedy jest też konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz, tą współpracę nadal aktywnie prowadzimy i tak naprawdę już w tym okresie od pandemii po dzisiaj pełnoskalową wojnę nie wyobrażam sobie, żeby centrum też funkcjonowało bez opieki i bez tego wsparcia, dlatego że w tych trudnych czasach tak naprawdę działacze społeczni są trochę pozostawieni sami sobie. W momencie, kiedy zaczęła się pełnoskalowa inwazja, działania kulturalne przekształciły się w jedną wielką akcję humanitarną i tutaj bez aktywnej współpracy z placówkami dyplomatycznymi poleglibyśmy na polu boju, dlatego że bardzo dużo wyzwań w tych szczególnie pierwszych dniach wojny musieliśmy przeżyć.
Pani dyrektor, to spróbujmy usłyszeć pani ocenę wpisu, który czytał przed chwilą Artur Żak, Eliza Dzwonkiewicz. Przypomnę jeszcze te pierwsze słowa. Na swoim prywatnym profilu na Facebooku napisała tak: nie mogę już dłużej milczeć z miłości do własnej ojczyzny, nie mogę udawać, że nie widzę tych hańbiących polskie działań na granicy polsko-ukraińskiej. Jak pani ocenia ten wpis konsul generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Lwowa?
Wpis ten oceniam, że był to wpis bardzo potrzebny, też bardzo odważny. Pani konsul na pewno miała świadomość swoich słów i tego, co pisze. Pamiętajmy, że pani konsul odnosi się przede wszystkim do formy protestu, który obecnie na granicy się odbywa. Nikt nie kwestionuje tego, że sprawy rolników polskich są ważne, tylko pamiętajmy o formie i to, w jaki sposób ten protest się odbywa. Wysypywane jest ukraińskie zboże na drogę. te wszystkie antyukraińskie, a bardziej prorosyjskie hasła. Naprawdę wzbudzają ogromne i kontrowersje, owszem, ale i też zastanowienie, czy tak naprawdę jest tam polski rolnik, czy tak naprawdę o to chodzi, czy nie jest to odrębnie sterowane. Pamiętajmy, że oba nasze narody są narodami, które bardzo cenią sobie symbole. Ukraińskie zboże dla Ukraińców jest czymś świętym. Nie tylko teraz, w tych czasach, gdy jest poniekąd zbierane pod bombami i wydobywane z polów, które są zaminowane, ale i też Ukraińcy nigdy nie zapomnieli wielkiego głodu na Ukrainie, gdy zdobywali to ziarno w ziemi, wyciągali go z największych jakichś wykopalisk i poszukiwali tego ziarna. Więc przede wszystkim chodzi tutaj o formę i wydaje mi się, że to był głos człowieka. To jest głos człowieka i jakąkolwiek funkcję nie pełnilibyśmy, powinniśmy przede wszystkim tym człowiekiem pozostawać. A człowiek mający wartości chrześcijańskie, kochający własną ojczyznę, po prostu nie może milczeć. To by było wbrew jego duszy. Co jeszcze chciałabym dodać? Pamiętajmy, że pani konsul nie wyjechała ze Lwowa nie tylko w czasie COVID-u, ale i też w czasie, jak zaczęła się wojna. Ona mieszka przez te ostatnie 2 lata w Ukrainie. Nie tylko jeździ z pomocą humanitarną w różne części Ukrainy, nie tylko to jest zachód Ukrainy, nie tylko dba o dyplomatyczną swoją misję, ale jest też blisko ludzi. Jest blisko Polaków mieszkających tam, szczególnie tych Polaków, którzy są najbardziej narażone na te trudności i te wyzwania, z którymi się borykają, czyli osoby starsze mieszkające we wsiach i w takich miejscowościach, gdzie po prostu trudno im się żyje. Ale jest to też osoba, która schodzi do schronów i słyszy wybuchy przylatujących rakiet. Szanowni Państwo, ja miałam, nikomu tego nie życzę i nie chciałabym, nikomu nie chcę tego życzyć, tylko chciałabym tylko tak przybliżyć swoje odczucia, kiedy ja słyszałam 2 razy takie wybuchy, jakby strzeliły wprost moje podwórko. Szanowni Państwo, wtedy zastygasz i nie myślisz tylko, nie potrafisz się poruszyć. Więc pytanie, czy ten protest, który odbywa się w takiej, a nie innej formie, nie powinien się odbywać pod gabinetami tych, którzy de facto decydują, a nie pomagać Putinowi takimi hasłami mówić i podkreślać nasze rozdziały. Naprawdę pamiętajmy o historii. Spróbujmy zajrzeć na te karty. Musimy być razem. Sytuacja jest bardzo trudna, ale sytuacja jest wykorzystywana bardzo mocno politycznie i to trzeba uciąć. To trzeba uciąć i no nie da się milczeć. Jeżeli jesteś człowiekiem, nie można milczeć. Więc ja uważam, że post pani konsul był bardzo odważny, odpowiedzialny, ale i też potrzebny.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę opinię. Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, wcześniej Stanisławowi, osoba, która doskonale wie i rozumie, czym jest wojna, ale też rozumie, jaka jest rola konsula generalnego, bo jak Państwo słyszeliście, przez lata z konsulatem EP pracuje i konsulat pracę Polaków na Ukrainie wspiera. Bardzo pani dyrektor dziękuję. I teraz spróbujemy telefonicznie połączyć się ze Lwowem, chociaż jak Państwo słyszycie Lwów, to pewnie myślicie Artur Żak, ale to nie będzie Artur Żak. Tym razem połączymy się telefonicznie z panem Januszem Balickim, prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Mam nadzieję, że pan prezes mnie słyszy. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam słuchacza Radia Wnet.
Dziękujemy, że znalazł Pan czas i możliwość w tej ciężkiej, skomplikowanej sytuacji, żeby z nami się połączyć. Panie prezesie, rozmawiamy na temat wpisu w mediach społecznościowych pani konsul generalnej Elizy Dzwonkiewicz, wpisu, który bardzo krytycznie odniósł się do formy protestu polskich rolników, do blokady granicy. Pan zna oczywiście panią konsul, współpracuje pan z panią konsul. Jaka to jest współpraca? Jak pan ocenia jako Polak mieszkający we Lwowie, zajmujący się na co dzień polską pamięcią na tych terenach? Jak pan ocenia osobę pani Elizy Dzwonkiewicz?
Panie redaktorze, odbieramy pani konsul Elizy Dzwonkiewicz jako człowieka, który jest w pełni zaangażowany w sprawy polskie tutaj na ziemi lwowskiej i na Iwano-Frankowszczyźnie. Co do Elizy Dzwonkiewicz, to mam bardzo często okazję być w pobliżu, kiedy prowadzi rozmowy ze stroną ukraińską przy okazji odwiedzin czyżby cmentarza obrońców Lwowa. Widzę, że zawsze jest zaangażowana i jako przedstawiciel państwa polskiego wszystkie duże i drobne sprawy. To, że umieściła ten swój tekst bardzo dramatyczny, odebraliśmy jego bardzo pozytywnie, ponieważ naprawdę jest zanurzona w te problemy ukraińskie, walczącej Ukrainy. W latach, kiedy zaczęła się ta wojna, kiedy Polska przyjęła wiele uciekinierów z naszych stron. Oczywiście ten obraz pozytywny Polski był bardzo dobrze przyjęty wśród społeczności ukraińskiej. I teraz, szczerze mówiąc, takie zadanie ciosów w momencie, gdy broniąca Ukraina, to znaczy broni nie tylko swoje interesy, ale również interesy Polaków, ponieważ jeżeli płonie dom sąsiada, to oczywiście w każdej chwili powiew wiatru może się zmienić i podpalić i twój dom. Czyli Polacy powinni sobie też uświadomić, że teraz trzeba do końca wspomagać Ukrainę, a trudne kwestie, które są nierozstrzygnięte, a jest ich dużo, to trzeba też prawdę powiedzieć, w tej chwili są po prostu, rozwiązanie ich nie jest na miejscu. I dlatego jesteśmy wdzięczni pani Lizie, że rozumie naszą sytuację tutaj. Broni oczywiście rację stanu Polski, ale również rozumie sytuację ukraińskiej strony i za to jesteśmy jej bardzo wdzięczni. W wielu sprawach, jak pani osiadacz mówiła przed chwilą, konsulat generalny Rzeczypospolitej we Lwowie wspomaga miejscowych Polaków, rozwija się dobra współpraca ze stroną ukraińską, czyli jest budowany taki pozytywny obraz Polaka, Europejczyka. Ale dzisiejsze zachowanie się protestujących na granicy to zupełnie nie mówi o tym, że to jest, że to postępują Europejczycy. I tym jesteśmy bardzo rozczarowani. A panie Lidzie, po prostu niski ukłon. I widzimy, że jest człowiek naprawdę wielkiego serca i dba o interes i Polski, i Ukrainy.
Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie, jest państwa i moim gościem. Panie prezesie, zaczął pan właściwie o tym mówić, ale ten protest, który odbywa się w Polsce, protest rolników, on ma swoje jakieś podstawy ekonomiczne. Pan czuje się przecież Polakiem. Co by pan powiedział rolnikom, też Polakom, którzy protestują na granicy? Jaki pan miałby do nich apel w tej sytuacji?
Rozumiem, że to jest na pewno boli ich, powiedzmy, ale powinni po prostu wybrać inną formę protestu, czyli jest jakaś strona prawna. Być może oczywiście takie zachowanie wydaje mi się, że natychmiast rozstrzygnie ten problem, ale trzeba rozmawiać, bo są na pewno jakieś prawne sposoby rozwiązania tego konfliktu. Naprawdę nie uważam, że Ukraińcy chcą szkodzić stronie polskiej, ale powiedzmy ludzie, którzy rozumieją ten temat, powinni razem przyjąć jakieś postanowienia, żeby nie poszerzać ten konflikt i żeby tutaj nie panowały tylko emocje, ponieważ oni do dobrego nie prowadzą, a tylko psują wzajemny obraz i Polaka, i Ukraińca.
I tak mówi Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie, osoba, która dba o polską pamięć, pielęgnuje polskość, czasami w bardzo ciężkiej i skomplikowanej sytuacji, jak Państwo słyszycie, też dzięki pomocy Polskiego Konsulatu Generalnego w Lwowie. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.
I powróćmy do naszych korespondentów, powróćmy do rozmowy z Arturem Żakiem, z Wojtkiem Jankowskim. Arturze, ja trochę przepraszam, że ci przerwałem, ale już wiemy na pewno, że w tej części radiowej nie zdążymy poruszyć wszystkich zaplanowanych tematów, przenosimy ją na część YouTube'ową, także zapraszam Państwa do pozostania z nami, ale wróćmy do tego wątku, który poruszyłeś. Może nawet zrobię takie dodatkowe wprowadzenie. Przed chwilą dostałem screen wpisu w jednym z mediów społecznościowych użytkownika, który napisał tak: moje sympatie są powszechnie znane, sympatyzuję z polską racją stanu i uważam, że jej zdrajcy powinni wisieć. Dziękuję za uwagę. Pod spodem jest szubienica, a pod spodem jest mój wpis, który cytuję wpis pani konsul Elizy Dzwonkiewicz. I nie ma co ukrywać, że wiele osób, też znanych osób, w tym niektórzy tak zwani publicyści, jak Łukasz Warzecha, krytycznie ocenili postawę i wpis pani konsul.
Każdy może krytycznie oceniać postawę pani konsul, czy też moją postawę. Każdy krytycznie może się odnosić albo pozytywnie do strajku rolników. Takie jest prawo. Problem tylko polega w formie wyrażania opinii, w formie także protestu. A niestety forma protestu jest formą moim zdaniem haniebną. Jeżeli organizatorzy pozwalają na umieszczanie tego typu plakatów, jeżeli notable państwa, przedstawiciele państwa polskiego występują ze scen, na których wiszą haniebne plakaty, to jest problem państwa polskiego. Bo ja rozumiem, że ta ekstrema wśród rolników to jest bardzo nikły procent, tak? Rozumiem, że strajk ma swoje podstawy. Tylko po raz kolejny powtórzę, strajk powinien polegać na tym, żeby utrudnić działanie władzy, a na daną chwilę, jak widzimy, blokada ukraińskiej granicy w żaden sposób władzy nie przeszkadza. I to zarówno koalicji, jak i opozycji ta blokada nie przeszkadza. Więc rolnicy niemieccy pojechali do Berlina, francuscy do Paryża, a polscy na polsko-ukraińską granicę. Tyle mam do powiedzenia. Jeżeli organizatorzy i państwo polskie nie jest w stanie zapanować na tym, co się odbywa na proteście, no to jest mi po prostu przykro, a tak nie przykro, ja się po prostu boję.
Artur Żak, przypomnę, Polak mieszkający we Lwowie. Wojtek, dwa słowa dla ciebie, bo już musimy kończyć. Podsumowanie tej sprawy.
Podsumowanie, nie wiem, czy dobry jestem w podsumowywaniu takich spraw, ale jeżeli takie hasła pojawiają się, które były cytowane przez nas, pokazywane, to jest to prymitywne, haniebne i prostackie. I to w ogóle jest... Umieszczanie czegoś takiego jest działaniem pozbawionym wyobraźni, chyba że się ma bardzo złe intencje, bo to już działa, pojawia się w mediach społecznościowych, psuje bardzo nastroje. Mam relacje przecież z ludźmi z Ukrainy i to jest teraz główny temat rozmów. Po pierwsze, co się dzieje na granicy i po drugie, co Polacy umieścili na tych transparentach. To jest rzecz, nie chcę już dalej komentować, bo tutaj już cenzuralne słowa chyba nie wystarczają, żeby opisać to, co się dzieje. Gest pani konsul w sytuacji, kiedy dzieją się rzeczy haniebne. Teraz mówiąc, używając tego przymiotnika, nie mam na myśli samego protestu, ale formy, kiedy dzieją się rzeczy haniebne, ktoś musi ratować honor. Ja nie uważam, że dziennikarze nie powinni używać dużych słów, wielkich słów. Sam ich unikam, ale teraz w tej sytuacji tak powiem. Ktoś musi uratować polski honor, bo to nie pokrywa się z polską tradycją, z tym, ja wiem, że ci, którzy są tak zwanymi realistami, wiem, że z tym dyskutują, ale to też z tym, co kiedyś Agnieszka Romaszewska nazwała polskim brandem. Polski brand to jest walka o wolność. Myśmy to zwracali na to uwagę wiele razy, byliśmy lojalni i braterskie mieliśmy czyny wobec Węgrów w 56 przepraszam, roku, w innych sytuacjach, a teraz okazuje się, że zachowujemy się, część z nas, jak, to nie jest moje porównanie, Artura Żaka, chyba mogę to zdradzić, jak dokerzy angielscy, gdy bolszewicy szli na Warszawę. Dziękuję.
Znam, chyba nawet mogę powiedzieć, że dobrze Wojtka Jankowskiego. Wydaje mi się, że jest to osoba, którą ciężko jest wyprowadzić z równowagi i na pewno jest ciężko spowodować, żeby publicznie w swojej działalności dziennikarskiej wygłosiła sądy. Zazwyczaj to są po prostu relacje, opowieści, a tym razem usłyszeliśmy sąd, który jest bardzo ważny i istotny. W tym czasie dostałem też odpowiedź na mojego tweeta od Łukasza Warzechy. Do tego odniesiemy się zaraz po części radiowej. Zapraszam Państwa na pozostanie z nami na kanale YouTube Czarne Niebo. Nie udało nam się omówić w propozycji Zełenskiego, ale pozostanie, ci, którzy z Państwa pozostaną z nami na YouTubie, zobaczą, że do tej sprawy za chwilę powrócimy. Na antenie Radia Wnet za chwilę opóźnione wiadomości. Żegna się Paweł Bobołowicz ze słuchaczami Radia Wnet. Pozostańcie z nami na kanale YouTube. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
I przypominam Państwu, którzy nas oglądacie na kanale YouTube Radia Wnet, żeby oglądać dalej transmisję, musicie z nami pozostać na kanale YouTube Czarne Niebo. Za chwilę albo już pojawi się taka ikonka informująca o tym, że to możecie się przełączyć i wtedy należy tę ikonkę kliknąć albo po prostu przejść na kanał Czarne Niebo do komentarzy na czarnym niebie, komentarzy tych merytorycznych. Na pewno się też będziemy odnosić o komentarze z przekleństwami. Prosimy, żeby ich nie zamieszczać, bo będziemy musieli je usuwać. Podjęliśmy taką decyzję. Taka teraz będzie jednak nasza zdecydowana reakcja, że wszystkie bluźnierstwa, groźby i tak dalej będą usuwane. Chcemy, żeby przestrzeń komentarzy była tak jak audycja, przestrzenią do kulturalnej rozmowy z osobami, które mogą mieć oczywiście różne poglądy, ale przekleństwa, groźby, takie jak ta, że należy wieszać. Nie wiem do końca, czy to odnosi się do pani konsul, czy do mnie, ale nie ma większego znaczenia. Takie rzeczy u nas miejsca niestety, nie będą po prostu.